Książki pod lupą.
Z Agatą Wiśniewską rozmawia Anna Wysocka.
Naszym dzisiejszym gościem jest pani Agata Wiśniewska z wydawnictwa Albatros, a pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka Jana Martela, która ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros właśnie, a jej tytuł to Wysokie Góry Portugalii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Możemy chyba zacząć od początku, czyli od tytułu, który jest po części ironiczny.
Trochę tak, ale z tym tytułem wiąże się też anegdota. Jan Martel swoją pierwszą samodzielną podróż, taką z plecakiem, wybrał się właśnie do Portugalii. Ta Portugalia straszliwie mu się spodobała i zawsze sobie myślał, że powinien o tej Portugalii napisać książkę. Martel odkrył, że w Portugalii jest pewna prowincja, która się w tłumaczeniu na polski nazywała za górami, przy czym oczywiście nigdzie tam żadnych gór nie ma, które należy przekroczyć, by do tej prowincji dotrzeć. Podobnie jest zresztą w książce. Wysokie Góry Portugalii są raczej metaforyczne.
Metaforyczna jest także na pewno budowa tej opowieści. Mamy bowiem trzy rozdziały, trzy osobne historie. Bezdomny, droga do domu i dom, co narzuca nam jakieś pole interpretacyjne, bo być może tego domu w tych wysokich górach, które wcale nie są wysokie, należy szukać.
To są trzy mini powieści, które zazębiają się w pewien sposób, ale na dobrą sprawę, gdyby się uprzeć, można by je czytać zupełnie oddzielnie. To też jest tak, że każda z tych części kolejnych rozgrywa się w innym czasie. Pierwsza to jest początek XX wieku, druga to jest dokładnie Wigilia roku 39. No i trzecia część, która rozgrywa się zupełnie współcześnie.
I każda opowiada o innym bohaterze.
Każda opowiada o innym bohaterze. Wszystkich bohaterów łączy strata, łączy rozpacz, poszukiwanie jakiejś pociechy, jakiegoś wyjścia z sytuacji bez wyjścia, w której się znaleźli.
Książka zaczyna się opowieścią o Tomasie, który postanawia sobie znaleźć w życiu cel, odnaleźć pewien artefakt. I czytając tę książkę pomyślałam sobie, że oho, no to ja już mam klucz tutaj interpretacyjny. Oczywiście jak wszystkie powieści, ta także jest o poszukiwaniu Świętego Graala i o tym to będzie.
No bo to trochę jest oczywiście o poszukiwaniu Świętego Graala. Może uściślimy, że Tomas, który jest kustoszem w Muzeum Narodowym w Lizbonie, stracił w krótkim czasie ukochanego syna i zaraz jeszcze ojca. W ramach takiego protestu on chodzi tyłem. On się trochę odwraca od Boga, pewnie trochę się odwraca od innych ludzi, pewnie dosyć przypadkiem. Natknął się na stary dziennik. Ojciec Ulises, misjonarz, zostawił po sobie dziennik. W tym dzienniku opisuje swoje przygody na swoich wyjazdach głównie do Afryki, gdzie ma chrystianizować napotkaną ludność. Ojciec Ulises wspomina o właśnie jakimś dziwnym przedmiocie. Tomas rusza w drogę w poszukiwaniu tego artefaktu. Ojciec Ulises doznał pewnego swego rodzaju oświecenia. Zaobserwował na swojej drodze zarówno zezwierzęcenie ludzi, jak i ludzkość zwierząt i w tym także tych, których wtedy, w czasach ojca Ulisesa, to jest zdaje się wiek XVII czy XVIII, traktowano jako zwierzęta, czyli na przykład czarnych. Ten artefakt, który powstaje w wyniku jakby oświecenia ojca Ulisesa, też jest jakby swego rodzaju jego buntem.
To jest książka trochę filozoficzna, na pewno bardzo mocno kładąca nacisk na duchowość, na poszukiwanie zrozumienia wiary, tak bym to nawet powiedziała górnolotnie, mimo że oczywiście pełna zabawnych sytuacji, takich, które ożywiają tę lekturę. Podobno autor nie pochodzi z rodziny wierzącej. Jest osobą, która się wychowała bez religii.
Martel w kilku już swoich wywiadach podkreślił, że on rzeczywiście do pewnego momentu świetnie sobie radził bez religii. Był człowiekiem bardzo przekonanym o walorach rozumu, o wyższości jego nad duchowością, ale w pewnym momencie doszedł troszkę do wniosku, że to jest taka droga donikąd. To znaczy, o ile umysł jest takim, możemy powiedzieć sobie, komputerem, to potrzebujemy jeszcze takiego kompasu, którym jest wiara. Ale wiara nie rozumiana w sensie doktryny konkretnej, tylko raczej właśnie jakiejś więzi duchowej z istotą wyższą. Chyba nie do końca końca identyfikuje się z jakąkolwiek religią, natomiast on też powtarza, że dla niego jest bardzo ważny taki indywidualny kontakt z bóstwem.
No to w ten sposób można mniej więcej rozumieć, że w wysokich górach Portugalii ten kontakt z istotą wyższą odbywa się za pośrednictwem kontaktu z istotą niższą, co jest też bardzo piękne.
Dokładnie tak.
I fajne.
Martel jest człowiekiem bardzo, powiedziałbym, że dobrym. I takim, który chciałby się z nami z tym dobrem podzielić, chciałby też, żebyśmy i my byli dobrymi ludźmi.
Szympans siedzi odwrócony plecami do rozwścieczonych sąsiadów, profilem do Petera. Prosta ręka spoczywa niedbale na kolanie. Peter zwraca uwagę na czarną sierść pokrywającą ciało zwierzęcia, tak gęstą, że przypomina kostium. Z sierści wyłaniają się nagie dłonie i stopy, najwyraźniej bardzo zręczne. Na głowie zauważa cofnięte, niemal nieistniejące czoło, duże uszy, podobne do spodków. Masywne, sfałdowane łuki brwiowe, słabo zarysowany nos oraz gładkie, wypukłe, przyjemnie zaokrąglone usta z bezwłosą górną wargą i lekko owłosioną dolną. W tej właśnie chwili usta nieco się poruszają. Rozchylają się, zamykają, prychają, jak gdyby szympans mówił do siebie. Zwierzę odwraca głowę i patrzy mu w oczy. — To na mnie patrzy — mówi Peter. — Tak, robią to — potwierdza Bob. Ale patrzy mi prosto w oczy. Tak, tak. To zwykle oznaka dominacji, ale ten gość jest bardzo wyluzowany. Wciąż patrząc na Petera, szympans ściąga wargi w lejek. Mimo panującego w pomieszczeniu harmideru, Peter słyszy u. Co to znaczy, pyta.
To
powitanie, on mówi panu cześć. Peter nie może oderwać wzroku od małpy. Cóż za interesująca twarz, taka pełna życia. Obserwuje go tak intensywnie. Duża głowa pokryta jest czarną sierścią, równie gęsto jak ciało, ale istotne elementy twarzy, odwrócony trójkąt oczu i nosa oraz kółko ust są nagie. Widać gładką, ciemną skórę. Oprócz nieznacznych pionowych zmarszczek na górnej wardze, jedynymi zmarszczkami na twarzy szympansa są te wokół oczu, koncentryczne pod każdym oczodołem, kilka falujących linii na spłaszczonym mostku nosowym oraz między wydatnymi brwiami. Te kręgi w kręgach przykuwają uwagę obserwatora do samych oczu. Jakiego są koloru? W sztucznym świetle pomieszczenia Peterowi trudno to stwierdzić, ale chyba są jasno rdzawe, niemal czerwone, choć z całą pewnością należą do stworzenia z tej ziemi. Wąsko osadzone oczy patrzą spokojnie. Spojrzenie wwierca się w Petera i przygważdża do ziemi. Szympans odwraca się do Petera całym ciałem. Spojrzenie jest intensywne, ale postawa rozluźniona. Najwyraźniej małpa czerpie przyjemność z pożerania go wzrokiem.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!